Do grona wielkich Polaków w towarzystwie Jezusowym trzeba zaliczyć świętego Andrzeja Bobolę, człowieka niezwykłego za życia i jeszcze bardziej zadziwiającego po śmierci. Jego biografia i pośmiertne losy ciała mogłyby bowiem posłużyć za scenariusz do sensacyjnego filmu. O ile ze strony polskich katolików cieszył się i nadal cieszy się wielką czcią, to dla prawosławnych i Sowietów zawsze był przedmiotem pogardy i nienawiści. Andrzej Bobola przyszedł na świat 30 listopada 1591 roku w Strachocinie koło Sanoka w rodzinie zubożałego szlachcica. Kształcił się w sławnym kolegium jezuickim w Braniewie w latach 1606-1611. Zapewne imponował mu rozmach pracy apostolskiej i poziom intelektualny jezuitów, skoro zaraz po ukończeniu tej szkoły zapukał do klasztornej furty. Pierwsze śluby zakonne złożył 31 lipca 1613 roku, po czym przez 3 lata studiował filozofię na Uniwersytecie Wileńskim, gdzie po kilkuletniej przerwie na formację duchową w 1618 roku powrócił, aby studiować teologię. Święcenia kapłańskie otrzymał 12 marca 1623 roku w dniu kanonizacji pierwszych jezuitów, Ignacego Loyoli i Franciszka Xaverego. Charakterystyczną cechą duchowości jezuickiej jest dyspozycyjność. Toteż zakonnicy często zmieniają miejsce posługi duszpasterskiej, do żadnego nie przywiązując się. Tak też było z ojcem Andrzejem. Nie będę po kolei omawiał, kiedy i gdzie nasz święty pracował, bo zapewne nikt ze słuchaczy i widzów nie zdoła tego zapamiętać. Wymieńmy zatem tylko najważniejsze miejsca związane z jego życiem i posługą. Najbardziej związany był ojciec Andrzej Bobola z kościołem świętego Kazimierza w Wilnie, gdzie najpierw 2 czerwca 1630 roku złożył ostatnie śluby zakonne, a potem kilkakrotnie powracał do duszpasterstwa, przede wszystkim jako wybitny kaznodzieja. Swój ślad kapłańskiej gorliwości pozostawił także w Bobrujsku, w Płocku, Pułtusku, Warszawie, Łomży i Pińsku. Z tym ostatnim miejscem, gdzie latem 1652 roku przybył po raz drugi, wiąże się dramatyczny koniec jego życia. Pracował na Polesiu Pińskim jako misjonarz, docierając po bagnach i bezdrożach do nielicznych tam katolików. Swoją gorliwością i płomiennym przepowiadaniem zaczął przyciągać także prawosławnych. Na katolicyzm przeszły całe 2 wsie, Bałandycze i Udrożyn. Niekiedy musiał też podejmować otwarte polemiki z duchownymi prawosławnymi, w czym wielką dla niego pomocą była wyniesiona z jezuickiego kolegium w Braniewie bardzo dobra znajomość greki i pism ojców Kościoła Wschodniego. Im ojciec Andrzej odnosił większe sukcesy apostolskie, z tym większą wrogością spotykał się ze strony prawosławnych. Dodajmy, że istniejące od czasów schizmy wschodniej w IX wieku różnice doktrynalne z prawosławiem w tej specyficznej sytuacji na Polesiu nie miały większego znaczenia. Natomiast lokalni władcy podsycali wzajemną nienawiść katolików i prawosławnych dla osiągnięcia swoich określonych celów społeczno-politycznych. W te działania chętnie włączali się kozacy, widząc w tym także własne interesy. Z kolei jezuici za wszelką cenę starali się łagodzić powstające tam napięcia. Ten tragiczny klimat na wschodnich rubieżach Rzeczypospolitej dobrze opisał Henryk Sienkiewicz w powieści Ogniem i mieczem. Dochodziło do okrutnych rzezi na katolickiej ludności. Nie oszczędzano nawet niemowląt, a zagrożona ludność chroniła się w lasach. W środku takiego piekła znalazł się ojciec Andrzej i jego towarzysz, ojciec Szymon Maffon, którego kozacy pochwycili najpierw i zaraz zamordowali, zadając mu wymyślne tortury. Bobola zdołał uciec, ale niestety już nazajutrz, 16 maja 1657 roku, dopadli go kozaccy siepacze we wsi Prydyła. Najpierw go obnażyli i skatowali biczami. Powybijali mu zęby, zmuszając do wyrzeczenia się katolicyzmu i przejścia na prawosławie. Gdy te tortury nie poskutkowały, przywiązano ojca Andrzeja do pary koni, które powlokły go do pobliskiego Janowa Poleskiego, gdzie akurat odbywał się targ. Wywołało to prawdziwe zbiegowisko gapiów. Aby uchronić się od nadmiaru świadków, kozacy wprowadzili jezuitę do miejskiej łaźni, do miejskiej rzeźni, gdzie zadali mu niewyobrażalne tortury. Ściskali mu głowę tak, że niemal oczy wychodziły z orbit. Następnie przypalali ciało ogniem, wbijali drzazgi za paznokcie. Z pleców zdarli mu skórę, zostawiając ranę w formie dawnego ornatu, którą posypywali plewami i sieczką, a następnie polewali gorącą wodą. Na głowie wycięli mu tonsurę aż do samej kości. Obcięli kilka palców, wydłubali prawe oko. Odcięli także nos i wargi. Ponieważ ojciec Bobola cały czas wzywał imienia Jezusa, więc obcięli mu język. Na koniec powiesili go u powały głową w dół. Po 2 godzinach żyjącego jeszcze jezuitę zdjęli ze sznura i dobili 2-krotnym cięciem szablą w szyję. W tym czasie w okolice Janowa Poleskiego nadciągnęły polskie wojska i kozacy w popłochu uciekli, pozostawiając zmasakrowane ciało ojca Andrzeja. Powiadomieni o tym pińscy jezuici zabrali go i pochowali w podziemiach swego kościoła. Nieustanne wojny, które prowadziła Polska w XVII stuleciu, pustoszące kraj, rzecz jasna nie sprzyjały kultowi tego męczennika. Dlatego wraz ze śmiercią naocznych świadków wygasła pamięć o nim. 45 lat od jego śmierci, w 1702 roku, gdy w kolejnej wojnie niebezpieczeństwo zbliżało się do Pińska, ówczesny przeor klasztoru jezuitów modlił się o ocalenie. Wtedy przyśnił mu się pewien jezuita, obiecując ratunek w zamian za szerzenie jego kultu. Zaczęto więc gwałtownie poszukiwać jego trumny w krypcie kościoła, lecz bezskutecznie. Kilka dni później Andrzej Bobola przyśnił się kościelnemu, wskazując dokładnie miejsce swego pochówku. Jakież było zdumienie wszystkich, gdy nie tylko bez trudu odnaleziono trumnę, na której widniało imię i nazwisko męczennika, ale także całkowicie nienaruszone, zmumifikowane ciało, na którym było dokładnie widać ślady zadanych mu tortur. Ta niezwykła wiadomość szybko rozniosła się po okolicy, wzniecając prawdziwą cześć dla męczennika. Zgodnie z obietnicą, jezuickie kolegium w Pińsku ocalało. Także gdy kilka lat później zaraza pochłonęła tysiące ofiar, ziemia pińska, za przyczyną Andrzeja Boboli, w sposób cudowny została uchroniona od epidemii. Mnożyły się cuda i łaski za jego pośrednictwem. Podjęto więc starania o beatyfikację, ale kasata zakonu i rozbiory Polski całą tę sprawę zamroziły na długie dziesięciolecia. Nie osłabł jednak jego kult. Mimo ostrego sprzeciwu rządu carskiego, papież Pius IX dnia 30 października 1853 roku beatyfikował Andrzeja Bobolę. Dramatyczne były także losy jego relikwii. Jezuitom udało się je przenieść do Połocka i umieścić w specjalnej krypcie. Po ich kasacie kościół przejęli pijarzy, a po kilku latach duchowni prawosławni, którzy na szczęście uszanowali te relikwie. Po wybuchu rewolucji sowieckiej 23 czerwca 1922 roku bolszewicy zbezcześcili ciało, wyrzucając je z trumny. Ku zdumieniu wszystkich jednak ciało się nie rozpadło. Zabrano je więc do Moskwy i jako niezwykły okaz umieszczono na wystawie higienicznej. O zwrot relikwii bezskutecznie zabiegał rząd polski i sam marszałek Piłsudski. Po kilku miesiącach, w zamian za pomoc żywnościową, jakiej Związkowi Sowieckiemu udzielił papież Pius XI, dnia 21 września 1923 roku relikwie przekazano Stolicy Apostolskiej. W samą Wielkanoc 1938 roku odbyła się uroczysta kanonizacja błogosławionego Andrzeja Boboli i przekazanie jego ciała do Polski. Koleją przez Jugosławię, Węgry i Czechosłowację przywieziono je do Polski. Relikwie, nawiedzając różne miasta, 17 czerwca 1938 roku dotarły do Warszawy. Po uroczystym powitaniu przez prezydenta Ignacego Mościckiego i publicznej adoracji na Placu Zamkowym zostały złożone w kościele jezuitów przy ulicy Rakowieckiej. Po niemal cudownym ocaleniu ich z wojennej zawieruchy ostatecznie spoczęły w nowo pobudowanym sanktuarium św. Andrzeja Boboli przy warszawskiej siedzibie ojców jezuitów. Na koniec dodajmy, że dnia 13 marca 2002 roku Stolica Apostolska na prośbę polskich biskupów ogłosiła tego świętego patronem Polski. Warto dodać, że w czasach powojennych odnotowano kilka objawień świętego, zarówno w Warszawie, jak i w rodzinnej Strachocinie, w których to objawieniach między innymi zapowiedział pomyślny rozwój naszej ojczyzny, pod warunkiem, że będziemy szerzyć jego kult. A to w istocie oznacza oddanie chwały Bogu i życie zgodne z zasadami wiary chrześcijańskiej, zarówno w życiu prywatnym, jak i w życiu publicznym.